za panowania Achaza, króla judzkiego, wyruszył Resin, król Aramu, wraz z Pekachem, królem Izraela, na wojnę przeciw Jerozolimie. Nie mógł jej jednak zdobyć. Domowi Dawida doniesiono, że Aram sprzymierzył się z Efraimem. Na tę wieść zadrżał on sam oraz cały jego lud, jak drżą drzewa w lesie, gdy uderzy w nie wiatr. Wtedy Pan polecił Izajaszowi: wyjdź Achazowi naprzeciw i powiedz mu: uważaj, lecz bądź spokojny. Nie bój się, niech twoje serce nie truchleje z powodu tych dwóch niedopałków dymiących głowni. Aram i Efraim uknuli przeciwko tobie złowrogi plan, uzgodnili. Wyruszmy na Judę, zastraszmy ją, podzielmy ją między siebie i ustanówmy w niej królestwem syna Tabala. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: to się nie stanie i tak nie będzie. Jeszcze 65 lat, a Efraim rozbity przestanie być ludem. Jeśli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Ponadto Pan powiedział do Achaza: proś dla siebie o znak od Pana, Twego Boga, choćby miał być tak głęboko, jak w krainie umarłych, albo przeciwnie, gdzieś wysoko. Achaz jednak odpowiedział: nie będę Pana o to prosił, nie chcę wystawiać Go na próbę. Wówczas Izajasz oświadczył: słuchajcie, domu Dawida, czy mało wam, że uprzykrzacie się ludziom? Musicie uprzykrzać się też Bogu, dlatego sam Pan da wam znak. Oto Pan napocznie i urodzi syna i da mu na imię Immanuel. Twaróg i miód będzie jadł, aż nauczy się odrzucać zło i wybierać dobro. Bo zanim chłopiec nauczy się odrzucać zło, a wybierać dobro, ziemie, przed których obu królami drżysz, zostaną spustoszone. Pan sprowadzi na ciebie i na twój lud oraz na dom twojego ojca dni, jakich nie było od czasów, gdy Efraim odpadł od Judy. Sprowadzi króla Asyrii. W tym czasie zbliżyłem się do prorokini, a ona poczęła i urodziła syna. Daj mu na imię szybki łup, prędka grabież, powiedział Pan, gdyż zanim chłopiec nauczy się mówić tato, mamo, poniosą bogactwo Damaszku i łup z Samarii przed królem Asyrii. Powiedział Pan do mnie jeszcze: ponieważ ten lud odrzucił spokojnie płynące wody Shiloach, to Pan wkrótce podniesie przeciwko nim wody Eufratu, ogromne, niezmierzone, to znaczy króla Asyrii wraz z całą jego potęgą. Wystąpią one ze wszystkich swoich koryt, wyleją się ze wszystkich swoich brzegów, wedrą się do Judy, przeleją się przez nią, sięgną aż po szyję, niczym rozpostartymi skrzydłami przykryją cały obszar twej ziemi. Bóg jest z nami. Załamcie ręce, ludy, zadrżyjcie. Wsłuchajcie się, wy z najdalszych miejsc ziemi. Przepaszcie się i drżyjcie. Obmyślcie plan, będzie daremny. Wydajcie rozkaz, nie zda się na nic, gdyż Bóg jest z nami. Gdy wokół gromadziły się tłumy, Jezus zaczął mówić: to pokolenie jest pokoleniem złym, domaga się znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany oprócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak też Syn Człowieczy będzie znakiem dla tego pokolenia. Królowa z południa powstanie na sąd wraz z ludźmi tego pokolenia i uzna ich za winnych, gdyż z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj jest coś więcej niż Salomon. Mieszkańcy Niniwy powstaną na sąd wraz z pokoleniem i potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza, a oto tutaj jest coś więcej niż Jonasz. Nikt nie zapala lampy i nie stawia jej w ukryciu ani pod garnkiem. Stawia się ją na podwyższeniu, aby ci, którzy wchodzą, korzystali ze światła. Taką lampą jest dla ciała oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli oko słabnie, ciało pogrąża się w ciemności. Dbaj więc o to, aby światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. Bo jeśli całe Twoje ciało jest jasne i nie ma w nim niczego ciemnego, to jest tak jasne jak wtedy, gdy lampa oświeca Cię Twym blaskiem. Oto słowa Boże.
Co jest takiego złego w domaganiu się znaku od Boga? Dlaczego Jezus w odpowiedzi na to, że niektórzy ludzie domagali się znaku, nazywa ich pokoleniem złym? Czy nie jest tak, że właściwie powinniśmy oczekiwać znaków od Boga i to powinno być czymś pozytywnym, jeżeli czegoś takiego doświadczamy? Żyjemy w czasach, gdzie rzeczywiście otrzymać znak od Boga jest czymś wręcz pożądanym, czymś pięknym. Natomiast nie do końca potrafimy się utożsamić czy zrozumieć z perspektywą, jaka panowała wówczas w Izraelu. Problemem nie jest sam znak, problemem jest ta postawa domagania się czegoś od Boga. I dla ówczesnych Izraelitów, przez cały Stary Testament i w Nowym Testamencie, idea, że mogliby się domagać znaku od Boga, była naprawdę czymś, co miało być wykluczone. To bierze się jeszcze z historii o tym, jak oni wyszli z ziemi egipskiej w drodze do ziemi obiecanej. Krótko po tym, jak doświadczyli niesamowitych cudów Bożych, krótko po tym, jak Bóg wyzwolił ich od Egipcjan z pomocą wielkich plag, krótko po tym, jak przeprowadził ich przez Morze Czerwone, krótko po tym, jak nakarmił i napoił na pustyni, trafili w miejsce, w którym znowu brakowało im wody. I poszli ze skargą do Mojżesza z żądaniem: daj nam wody do picia. I Mojżesz wtedy mówi: ale czego wy chcecie? Czemu znowu wystawiacie Pana na próbę? Kiedy oni dalej się domagali, skończyło się tym, że Bóg rzeczywiście uczynił kolejny cud. Wtedy to właśnie Mojżesz uderzył laską w skałę i woda w niej wytrysnęła. Ale całe to wydarzenie stało się ostrzeżeniem w historii Izraela. Bo jak jest napisane, Mojżesz nadał temu miejsce nazwę Messa i Meriba od tego, że Izraelici wdali się tam w spór z Panem i wystawiali Go na próbę, mówiąc, czy rzeczywiście Bóg jest pośród nas. Innymi słowy, czy rzeczywiście Bóg wciąż jest z nami, czy rzeczywiście będzie czynił cuda wtedy, kiedy my tego potrzebujemy. Kiedy dotarli do ziemi obiecanej, krótko przed tym, jak do niej weszli, kiedy Mojżesz po raz kolejny powtarzał im prawa Boże, powiedział im też: nie będziecie wystawiać Pana, Boga swojego, na próbę. Innymi słowy, nie będziecie domagać się od Niego, żeby wciąż na nowo potwierdzał wam, tak jak wy chcecie, to, że jest Bogiem Wszechmocnym. I ta idea, że nie wolno wystawiać Boga na próbę, nie wolno domagać się od Niego tego, co mi się wydaje, że powinien mi dać, towarzyszyła Izraelitom właściwie przez całą historię. Kiedy później w Ewangelii Łukasza szatan przyjdzie do Jezusa i będzie Go kusił, prosząc Go właściwie, czy sugerując Mu, żeby dokładnie to zrobił, uczynił niezwykły znak, stanął na najwyższym punkcie, na krawędzi świątyni, rzucił się z wysokiego miejsca, bo aniołowie powinni Go strzec, a jeżeli będą Go strzegli, jeżeli nic Mu się nie stanie, będzie to dla wszystkich niesamowitym znakiem, że rzeczywiście Bóg jest z Nim, Jezus odpowiedział Mu dokładnie tymi słowami, które powiedział Mojżesz przed tym, jak Izrael wszedł do ziemi obiecanej. Nie będziesz wystawiał Pana Boga swojego na próbę. To było coś absolutnie niedopuszczalnego. I kiedy czytamy Stary Testament, właśnie ta postawa jest bardzo wyraźna. Mamy wręcz wyjątkowe sytuacje odwrotne, kiedy Bóg sam czasami wyzwala komuś poprosić o znak, ale nie dlatego, że jest coś wielkiego w tym, że domagamy się znaku Boga, ale dlatego, że Bóg jest łaskawy. Najbardziej klasyczny to przykład Gideona, który, kiedy spotykamy go w Księdze Sędziów, jest człowiekiem bardzo niepewnym, nieśmiałym, któremu tak naprawdę brakuje wiary i który 3 razy prosi Boga o znak, chociaż Bóg wcześniej powiedział mu, co ma zrobić i zapewnił go o tym, że jest z nim. I Gideon nie jest do końca przykładem dla naśladowania, a raczej pokazaniem tego, jak Bóg jest łaskawy czasami dla naszej niewiary, dla naszej słabości, dla naszego zwątpienia. Natomiast przykładem tej postawy, która jest chociaż bardzo przewrotnym, jak za chwilę zobaczymy, może być chociażby ten król Achaz, o którym czytaliśmy w tym dłuższym fragmencie z Księgi Izajasza. Achaz nie był jakimś szczególnie dobrym królem. Przeciwnie, w całym tej liście królów Jerozolimy, królów Judei, zajmuje raczej mniej chwalebne miejsce. Ale on, nawet jako taki zły król, jest wyrazem tej postawy: nie wolno prosić Boga o znak. Żeby zrozumieć tę historię, potrzebny jest pewien kontekst historyczny. Więc Wyobraźcie sobie sytuację, to jest VIII wiek przed naszą erą, że na terenach dzisiejszej Turcji i Iraku, na północy, dochodzi już do potęgi jedno z mocarstw, ówczesnych mocarstw tego świata, Asyria. Jest coraz potężniejsze i zaczyna zagrażać wszystkim swoim sąsiadom. Nieco na południe, na terenach dzisiejszej Syrii i Galilei, są dwa inne królestwa. Jest królestwo Aramu i jest królestwo Efraimy, Samarii. Tak naprawdę to jest północne królestwo Izraela, które powstało po rozpadzie całego Izraela po śmierci Salomona, na południe i na północ. I te dwa królestwa, Syria, Aram i Efraim, czyli Izrael, ponieważ są zagrożone przez Asyrię, zawierają sojusz, żeby się bronić przed Asyryjczykami. Ale ponieważ Izrael i Judea mieli dosyć burzliwą przeszłość, postanawiają najpierw zabezpieczyć sobie tyły. Postanawiają najpierw zmusić do uległości króla Judei, Achaza, tego, który był w Jerozolimie, albo zmusić go do tego, żeby przystąpił do sojuszu z nimi, a jeżeli nie będzie chciał tego zrobić, zamierzają go najechać, podbić i ustanowić tam królem kogoś, kto będzie im podległy. Z politycznej perspektywy bardzo rozsądne podejście. Zabezpiecz swoje tyły, jeżeli masz walczyć z silnym wrogiem. Z kolei Achaz, widząc to zagrożenie z północy, zastanawia się, kto może być jego sprzymierzeńcem. I tym, co przychodzi mu do głowy, najbardziej rozsądnym politycznym rozwiązaniem jest sprzymierzyć się z wrogami mojego wroga. Innymi słowy, myśli o tym, żeby zawrzeć sojusz z Asyrią przeciwko właśnie Izraelowi i Syrii. I w tym momencie Bóg posyła do niego swojego proroka Izajasza i mówi: nie bój się tych dwóch dymiących głowni, które masz nad sobą, bo oni nie będą w stanie zrobić nic złego. Nie szukaj przymierza z jakąś obcą potęgą, bo ta potęga ostatecznie i tak odwróci się przeciwko tobie. I żeby zapewnić Achaza o tym, że Bóg dalej jest gotowy chronić swój lud, w Judei Bóg mówi: proś Pana o znak, jakikolwiek ci przyjdzie do głowy, gdziekolwiek miałby się to stać, czy w krainie umarłych, czy w samym niebie, a Pan potwierdzi ci, że te słowa, które Izajasz do niego wypowiada, są prawdą. Wtedy Achaz, ten w gruncie rzeczy zły król, mówi: nic z tych rzeczy. Nie będę prosił Pana o znak, nie będę wystawiał go na próbę. Taka ironiczna sytuacja, że oto król, który sam sobie jest zły i prawdopodobnie nie chciał nawet, żeby Bóg potwierdził mu to, co przekazał przez proroka Izajasza, bo musiałby zmienić swoje polityczne plany, zachowuje się tak, jak powinien zachować się każdy bogobojny Izraelita. Powstrzymuje się przedstawianiem Bogu żądań, przedstawianiem Bogu jakichś warunków, które Bóg miałby spełnić, żeby dowieść swojej wierności. I wtedy Bóg przez proroka Izajasza mówi, że już sfrustrowany jest tym ludem i skoro on nie chce prosić, to Bóg sam da mu znak, że oto pewna młoda kobieta, panna, pocznie i urodzi dziecko. I zanim to dziecko dojrzeje, zanim to dziecko, dzisiaj byśmy powiedzieli, nauczy się chodzić, nauczy się rozpoznawać to, co jest dobre i złe, nauczy się samodzielnie funkcjonować, to zagrożenie z północy, od Syrii i od Izraela, od Syrii i Samarii, zniknie, bo oto Asyria przyjdzie i podbije tamte królestwa i oni przestaną być zagrożeniem, a jeżeli Juda się nie upamięta, to ci Asyryjczycy przyjdą także i podbiją ich. I jak czytamy, tak się stało. Nie wiem dokładnie, które to było dziecko. Bibliści myślą, że albo to było dziecko Izajasza, o którym czytamy fragment dalej, że oto zbliżył się do prorokini, urodziło się dziecko i nadali mu niesamowite imię, szybki łup, prędka grabież, na potwierdzenie tego, co się stanie, kiedy przyjdzie Asyria i podbije Izrael i Syrię. Albo być może było to dziecko samego króla Achaza, późniejszy król Hiskiasz. I za czasów Hiskiasza dokładnie tak się stało. Asyryjczycy nie tylko podbili tamte królestwa, które były na północy, całkowicie niszcząc już Izraela, Samarię, ale też zeszli do samej Judei, oblegali Jerozolimę i dopiero Bóg w cudowny sposób uratował samą Jerozolimę przed upadkiem. Ale ten obraz nawet złego króla, który nie odważy się prosić Boga o znak, bo nie wolno domagać się od Boga znaku, jest czymś, co towarzyszy nam przez cały Stary i Nowy Testament. A jednocześnie są sytuacje, kiedy to Bóg sam daje znak. Bo to nie znak jest problemem. I jak czytamy w Nowym Testamencie, Bóg dawał wiele znaków. Cała Ewangelia Jana jest zbudowana na tym, że Bóg dawał znaki. Pierwsze 11 rozdziałów bibliści nazywają księgą znaków. Jest tam 7, co jest też szczególną liczbą, znaków, jakie czyni Jezus, które dowodzą tego, że jest On kimś niezwykłym, że przyszedł od Boga. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Bóg potwierdzał to, co ogłosili apostołowie wieloma znakami i cudami. Więc problemem nie był sam znak. Problemem była ta postawa, w której ludzie mieliby się domagać od Boga, żeby Bóg w jakiś sposób potwierdził im, dowiódł im, spełnił ich oczekiwania, poddał się ich kryteriom, dlatego że oni chcą mieć pewność, że to Bóg rzeczywiście za tym stoi. Więc to jest ta idea, którą mamy, pewnego rodzaju tło tego fragmentu. Kiedy ci Żydzi, którzy patrzą na Jezusa, zaczynają domagać się znaku, bo tak naprawdę ta historia, którą czytamy w Ewangelii Łukasza, jest kontynuacją tego, co było przedmiotem poprzednich kazań. W 11 rozdziale, 16 wierszu czytamy, że byli tacy, którzy uważali, że Jezus wypędza demony mocą Belzebuba i inni, którzy domagali się od Niego znaku z nieba. I najpierw Łukasz przytacza odpowiedź Jezusa na ten zarzut, że wypędza demony mocą Belzebuba, a oto teraz Jezus odpowiada na tą drugą, to drugie żądanie, tą drugą grupę, która domagała się od Niego znaku z nieba. I kiedy więc ci ludzie, pomimo tego, co Jezus czyni, pomimo tego, co Jezus nauczał, po raz kolejny domagają się, żeby uczynił coś wielkiego, żeby uczynił jakiś wielki znak, Jezus odpowiada im, to jest złe pokolenie, które znaku się domaga. Ale szczerze mówiąc, bo należy oddać tę sprawiedliwość, gdybyśmy poszli do tych faryzeuszy, gdybyśmy poszli do tych uczonych w piśmie, do tych, którzy domagali się od Jezusa znaku z nieba i przypomnieli im te wszystkie fragmenty ze Starego Testamentu o tym, że nie należy domagać się od Boga znaku, to spojrzeliby na nas zdziwieni i powiedzieli, ale przecież my niczego takiego się nie domagamy. I rzeczywiście tak było. To jest ten kontekst, który nam czasami umyka. Bo dla nas Jezus jest jednoznacznie Bogiem. Więc jak czytamy, że ktoś domaga się znaku od Jezusa, to myślimy, że domaga się go od Boga. Ale dla nich Jezus był na razie tylko człowiekiem. Kimś, kto był szczególnym prorokiem, w szczególny sposób może posłany od Boga, ale był człowiekiem i oni oczekiwali od Niego, że w jakiś sposób dowiedzie, że rzeczywiście przychodzi od Boga. I to jest postawa, którą pewnie moglibyśmy się zgodzić. Jeżeli ktoś twierdzi, że przychodzi od Boga, to oczekiwalibyśmy jakiegoś potwierdzenia, że rzeczywiście Bóg stoi za tym, co on mówi. Więc dla tych faryzeuszów, dla tych uczonych w piśmie, dla tych przywódców religijnych, którzy oczekiwali od Jezusa znaku, sytuacja była nieco inna. Oni nie myśleli, że domagają się znaku od Boga. Przeciwnie, oni myśleli, że poddają próbie człowieka, który twierdzi o sobie, że przychodzi za Bożą sprawą i dokonuje różnych rzeczy z Bożą mocą. Więc cała ta historia nie jest tyle historią o domaganiu się znaku od Boga, ale raczej o pewnej grupie ludzi, która stawia się jako pewnego rodzaju sędziowie nad Jezusem. Jeżeli pamiętacie cały kontekst tej historii, historii Ewangelii Łukasza, to wiecie, że Jezus już wielokrotnie miał starcia z faryzeuszami uczonymi w piśmie, elitą, przywódcami religijnymi ówczesnego Izraela, Judei, tak konkretnie rzecz mówiąc. To byli ludzie, którzy uważali siebie za prawdziwych władców, tych prawowitych władców, przynajmniej przed Bogiem Izraela, tych, którzy nauczają cały lud, tych, którzy decydują o tym, co rzeczywiście podoba się Bogu, a co nie. A ponieważ to, co Jezus robił, to, co Jezus mówił, to, w jaki sposób Jezus konfrontował ich samych, podważało ich pozycję, bardzo szybko doszło do napięcia między nimi. I teraz faryzeusze cały czas, będziemy to widzieli wielokrotnie, szukają sposobu, żeby zdyskredytować Jezusa, żeby pokazać, że On wcale od Boga nie pochodzi, żeby ratować swój autorytet w oczach ludzi. I to jest ten kontekst, z jakim mamy do czynienia. Jezus uczynił już wiele różnych rzeczy. Bóg na wiele sposobów dał już znaki przez Jezusa. Poprzez Jego nauczanie, poprzez cuda, które On czynił, przez te wszystkie wypędzenia demonów, uzdrowienia i tak dalej. Nie było problemu w tym, żeby zobaczyć, co Bóg już czynił, a mimo to oni cały czas domagali się czegoś, oczekiwali, bo mieli już to pewne założenie, że Jezusa trzeba zdyskredytować i szukali po prostu dowodu na to, żeby mogli taki wyrok wydać. Więc mamy do czynienia z sytuacją, gdzie stoi Jezus przed tymi, którzy stawiają się w roli sędziów, w roli tych, którzy mają wydać wyrok, czy on rzeczywiście pochodzi od Boga, czy nie, i domagają się znaku z nieba, który miałby uczynić. Bo jeżeli uczyni, to pewnie i tak ten znak uznają za nieważny, a jeżeli nie uczyni, no to jest dowodem, że wcale od Boga nie przychodzi. I teraz Jezus mówi im, jesteście złym pokoleniem, domagacie się znaku, ale nie liczcie na to, że jakikolwiek inny znak zostanie wam dany, z wyjątkiem znaku Jonasza. Co to był znak Jonasza? W Starym Testamencie, kiedy prorocy zyskiwali jakieś potwierdzenie tego, że pochodzą od Boga, często działo się za pomocą cudów. Pamiętacie najsłynniejszego proroka Eliasza, który gdy przyszedł do Izraelitów i nie byli pewni, czy wierzyć temu przesłaniu, które on głosi, to powiedział, no to zorganizujmy starcie, zorganizujmy taką rywalizację między mną jako Bogiem, przepraszam, prorokiem Jahwe, a prorokami Baala. I na górze Karmel, kiedy wszyscy się modlili o to, żeby ich Bóg zesłał ogień, to za sprawą Eliasza, na jego modlitwę Bóg zesłał ogień, który spalił tą ofiarę. Eliasz poprzez to, co się działo za jego sprawą, potwierdził, że przychodzi od Boga. Więc znak Eliasza to bardzo często rozumiany był jako ten ogień, który schodzi z nieba. Ale co mogło być znakiem Jonasza? Bo po prawdzie Jonasz, chociaż był prorokiem, nigdy żadnego cudu nie uczynił, a przynajmniej nie ma żadnego zapisku o cudzie, którego by Jonasz uczynił. Wszystkie rzeczy, nadnaturalne rzeczy, jakie były w życiu Jonasza, działy się na nim jako Boże sposób dyscyplinowania, karcenia tego proroka. Bo to, jak trafił do ryby w cudowny sposób, było tak naprawdę odpowiedzią na to, że uciekał przed Bogiem, który wysłał go do Niniwy, a on nie chciał tam iść. I kiedy próbował uciec od Bożego powołania, wybuchła, pamiętacie, rozpętał się ten sztorm, musiano go w końcu wyrzucić z łodzi, wyrzucić ze statku i dopiero wtedy sztorm ucichł, a Bóg uratował go w ten sposób, że połknęła go wielka ryba i zachował go w cudowny, nadnaturalny sposób przed śmiercią. Ale to nie był cud, którego dokonał Jonasz. Także inne naturalne rzeczy, jakie działy się później w Niniwie, były po to, żeby Jonasza nauczyć pewnych lekcji, a nie dlatego, że on uczynił coś wielkiego. Dlatego Jezus mówi, to tak jak Jonasz był znakiem dla Niniwy, tak samo Syn Człowieczy będzie znakiem dla was. Czym więc jest ten znak Jonasza? Mamy tutaj tak naprawdę dwie możliwości. Albo to było to, co stało się z samym Jonaszem, albo to było to, co Jonasz głosił. No na pewno nie to, co on uczynił, bo jak już mówiliśmy, nie uczynił nic wielkiego. I teraz Ewangelia Mateusza i Ewangelia Łukasza, które mówią o znaku Jonasza, pokazują albo jakby podkreślają jeden z tych elementów. Marek nawet nie wspomina za bardzo o znaku Jonasza, przynajmniej w niektórych przykładach jest powiedziane wprost, to jest pokolenie złe, żadnego znaku nie dostanie. Mateusz mówi, to pokolenie jest pokoleniem złym, dostanie znak Jonasza, bo tak jak Jonasz był 3 dni i 3 noce w brzuchu ryby, tak samo Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce we wnętrzu ziemi. Czyli wskazuje na to, że znakiem będzie to, co wydarzy się z Jezusem. Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. To będzie jedyny znak, na jaki oni mogą liczyć. Ale Łukasz, opisując tę historię, przytaczając słowa Jezusa, nie wspomina o rybie, nie wspomina o 3 dniach, które Jonasz spędził we wnętrzności ryby i nie odnosi się do zmartwychwstania Jezusa, tylko mówi o samym Jonaszu. Tak jak Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak samo Syn Człowieczy będzie znakiem dla tego pokolenia. A jakim znakiem był Jonasz dla mieszkańców Niniwy? Co takiego on zrobił w Niniwie, co powinno zostać zapamiętane? Jedyną rzeczą, jaką Jonasz zrobił w Niniwie, było to, że poszedł do tego miasta, przeszedł je wzdłuż i wszerz, wołając, upamiętajcie się, bo jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy zginiecie. To był jedyny przekaz, jaki miał Jonasz za Bożą sprawą dla tego miasta. Więc kiedy Jezus mówi, jedynym znakiem, jaki dostaniecie, jest znak Jonasza, to tak jakby mówił, słuchajcie, nie oczekujcie, że coś wielkiego się stanie, bo jesteście na takiej pozycji, zwracając się do tych uczonych w piśmie, do tych faryzeuszy, do elity religijnej, że jedyną rzeczą, na jaką możecie liczyć, jest wezwanie do upamiętania. Tylko to wam pozostało. Jeśli się nie upamiętacie, zginiecie. I dalej Jezus mówi, co więcej, to kiedyś mieszkańcy Niniwy, kiedy przyjdzie czas sądu, staną się niemalże współoskarżycielami, staną się świadectwem przeciwko wam, bo oni, chociaż byli poganami, gdy usłyszeli wezwanie Jonasza, nawrócili się i upamiętali. Kiedyś, kiedy przyjdzie czas sądu, królowa z południa, królowa Saby, będzie świadkiem przeciwko wam, bo dlatego, że gdy usłyszała o mądrości Salomona, przyjechała i chociaż Salomon nie uczynił jakiegoś wielkiego cudu, uwierzyła słowom, które on głosił i można powiedzieć, upamiętała się i nawróciła, a wy dalej nie chcecie tego zrobić. I Niniwijczycy, tak naprawdę to byli Asyryjczycy, czyli ci, którzy później najechali Izrael, i królowa z południa to byli poganie, którzy chociaż nie widzieli wielkich cudów, nie widzieli wielkich znaków, uwierzyli słowu, które było im zwiastowane i to im wystarczyło, żeby nawrócić się do Boga. A wy, Jezus mówi, zwracając się do tych, którzy go osądzali, mówi, ciągle domagacie się kolejnych znaków, które miałyby was przekonać. Nic z tego. Jedyną rzeczą, na jaką możecie mieć nadzieję, to to, że jeszcze raz powtórzymy wam wezwanie do upamiętania. Czyli jest sytuacja, gdzie oni stawiają się w roli sędziów. To oni chcą decydować o tym, czy Jezus jest prawdomówny, czy nie, czy Jezusa należy posłuchać, czy nie. Uważają, że to od ich wyroku zależy przyszłość Jezusa, a Jezus mówi, ale ja w ogóle nie poddaję się waszemu sądowi. I co więcej, w tym słowach o świetle, o lampie, która świeci wszystkim i o oku, które jest światłością człowieka, całego ciała, odwołuje się tak naprawdę właśnie do tej postawy, do osądzania innych. Starożytni nie znali takich zasad optyki i biologii jak my, więc w ich przekonaniu to, że my widzimy, wynikało stąd, że oko emituje jakieś światło, jakieś promienie, które dzięki temu, że się odbijają, pozwalają nam coś widzieć. Że to rzeczywiście oko jest pewnego rodzaju światłem, które oświetla rzeczywistość. I ten obraz znalazł miejsce w takich właśnie przysłowiach, przypowieściach, które Jezus przywoływał. Przywołał to raz w kazaniu na górze w Ewangelii Mateusza, kiedy mówił o tym, że kiedy to, jak patrzymy na innych ludzi, szczególnie na tych potrzebujących, to, jak traktujemy tych, którzy są potrzebujący wśród nas, świadczy o tym, jakimi jesteśmy wewnątrz. I teraz przywołuję ten sam obraz. Jeżeli twoje oko jest zdrowe, jeżeli oko twoje jest światłością, całe twoje życie, całe twoje ciało zdrowe będzie, wykorzystuję tę samą ilustrację po to, żeby odnieść się właśnie do tej postawy osądzania, z którą się zetknął. Mówi, gdybyście byli ludźmi światła, gdyby rzeczywiście było światło w was, to wtedy to, jak patrzycie na innych, jak patrzycie na mnie, byłoby tego odzwierciedleniem. Ale jeżeli w was jest ciemność, to również sposób, w jaki patrzycie na innych, jaki patrzycie na mnie, zwracając się do nich, będzie tego odzwierciedleniem. I mniej więcej taka jest wymowa tego całego fragmentu, który przeczytaliśmy z Ewangelii Łukasza. Jezus staje przed tymi, którzy stawiają się ponad nim, uważają się za decydentów, uważają się za sędziów, uważają się za tych, którzy mają wydać wyrok i mówi im, nie liczcie na to, że ktoś będzie naginał się do waszych oczekiwań. Że ja zrobię coś na wasze żądanie, że Bóg zrobi coś na wasze żądanie. Nie. Jedyny znak, na jaki możecie liczyć, to kolejne wezwanie do upamiętania. I lepiej, żebyście się upamiętali. Bo jeżeli stawiacie się jako sędziowie nad wszystkimi innymi, w rzeczywistości to, co ma być was światłością, jest ciemnością. I kiedy przyjdzie czas sądu, was również ten sąd spotka. Moglibyśmy powiedzieć, ubierając to w inne przysłowie, że Jezus mówi im, wiecie co, naprawdę głupio postępujecie, bo stawiacie się w roli sędziów, nie widząc, że sąd nadchodzi na was. Bo taka była historia tamtego czasu. Izrael był w przededniu sądu, który miał spaść na nich jako naród. Za kilkadziesiąt lat, tak jak w przeszłości przyszli Babilończycy i zniszczyli Jerozolimę, za niespełna 40 lat, dokładnie w ciągu jednego pokolenia, mieli przyjść Rzymianie i zniszczyć ówczesnego Izraela. Więc głoszenie Jana Chrzciciela i głoszenie Jezusa dla tamtego pokolenia było w rzeczywistości wezwaniem do upamiętania i ostatnią szansą, jaką mieli, żeby przeżyć, żeby się uratować, żeby zostać zbawionymi. A ci ludzie, ci faryzeusze, ci przywódcy religijni nie dostrzegali tego i stawiali siebie w roli sędziów, decydentów, nie rozumiejąc, że chociaż ubierają się w te sędziowskie togi, tak naprawdę to zbliża się sąd nad nimi samymi. To tyle, jeżeli by chodziło o wytłumaczenie tego fragmentu. Jaki jest jego sens? A teraz klasyczne pytanie, no i co z tego? Jakie to ma odniesienie do nas? Interpretacja tekstów biblijnych, szczególnie na tym etapie zastosowania, nie zawsze jest łatwa. Szczególnie, kiedy mamy do czynienia z opowieściami. Szczególnie, kiedy mamy do czynienia z taką narracją, która przedstawia nam różne grupy ludzi i ich reakcje. Bo żeby zinterpretować, żeby zastosować ten fragment do nas samych, jak każdą inną narrację biblijną, musimy znaleźć ten punkt podobieństwa, który pozwoli nam samym umieścić się w tej historii. Nie możemy automatycznie brać każdego słowa, które jest skierowane w Biblii do kogoś, jako odnoszącego się do nas. Musimy sprawdzić, gdzie my, jako ludzie współcześni, wpasowalibyśmy się w tą historię, żeby zrozumieć, co ten fragment mówi nam samym. No i pierwsza możliwość jest właściwie niedostępna. Nie jesteśmy przywódcami religijnymi ówczesnego Izraela, którzy stawiają się nad Jezusem i próbują zdecydować, czy temu człowiekowi należy wierzyć, czy nie. Nie mamy sporu z Jezusem, nie próbujemy podważyć Jego autorytetu, nie próbujemy bronić własnej pozycji, dla której Jezus byłby zagrożeniem. Wprost przeciwnie, przecież Jezus jest naszym Panem. Więc nie możemy automatycznie odnieść do siebie tych słów o pokoleniu złym, które znaku się domaga. Nie jesteśmy tamtymi ludźmi. Moglibyśmy pójść w tą stronę naszej perspektywy, kiedy my chcemy domagać się jakiegoś znaku od Boga. Ale wtedy ta historia nie powinna być źródłem tego zastosowania, co jedynie, co najwyżej ilustracją. Musielibyśmy cofnąć się do wszystkich tych fragmentów, które przeczytałem na początku, pokazać, jaka była postawa ówczesnego Izraela, jaka była postawa właściwie pierwszych wierzących tak samo. I moglibyśmy wtedy rzeczywiście powiedzieć o tym, że tak jak oni nie ważyli się domagać czegokolwiek od Boga, my również powinniśmy być świadomi tego rozróżnienia. Jest jedną rzeczą, kiedy Bóg daje nam znak. Jest jedną rzeczą, kiedy my w swojej bezsilności prosimy Go o cud i zdajemy się na Jego łaskę i On czyni niesamowite rzeczy. Jest jedną rzeczą, kiedy On uczyni coś nadnaturalnego i my jesteśmy tego świadkami, bo to jest znakiem dla nas. I powinniśmy dołożyć wszelkich starań po to, żeby zauważyć Boże działanie i wyciągać lekcje z tego, co Bóg czyni. Tak jak pierwsi wierzący widzieli wiele Bożych znaków, ale też nie możemy stawiać się w roli kogoś, kto będzie dyktował Bogu, co ma robić, domagając się od Niego znaku takiego, jakiego my Mu wyznaczymy, bo w tym momencie przekraczamy pewną granicę. Ale jak powiedziałem, to nie jest wątek, który idzie bezpośrednio z tego fragmentu. Ten fragment mógłby co najwyżej być tego ilustracją. Gdybym miał zaproponować, jak możemy odnieść ten fragment do siebie, to powiedziałbym, że największym podobieństwem jest właśnie ta postawa, że my również możemy stawiać siebie w pozycji sędziów. Nie nad Jezusem, nie nad ludźmi ówczesnym Izraelu, ale nad ludźmi nam współczesnymi, nad naszym światem, nad braćmi i siostrami, nad wszystkimi, którzy żyją wokoło. Wiecie, to ta postawa, to pragnienie, ta tendencja, żeby stawać się sędzią, jest czymś, co nam wszystkim, każdemu pokoleniu ludzi jest bardzo bliska. Właściwie można powiedzieć, że to ludzkie pragnienie, aby być sędzią nad sobą i nad całym światem, jest tą historią, która przeplata się przez całą Biblię. Pamiętacie jedno z pierwszych wydarzeń opisanych w Piśmie Świętym? W Księdze Rodzaju, krótko po tym, jak zostali stworzeni Adam i Ewa, tak zwaną historię o dwóch drzewach. O tym, jak doszło do tego, co nazywamy upadkiem człowieka. Bardzo często myślimy, że tam chodziło o jedno drzewo. Nie, zawsze chodziło o dwa drzewa. To jest historia o dwóch drzewach. Kiedy Bóg stworzył ogród, w którym mieścił Adama i Ewę, były tam dwa szczególne drzewa. Jedno z nich to było drzewo życia, którego spożywanie owocu dawało tak naprawdę nieśmiertelność. Dzięki temu można było żyć wiecznie. I było drugie drzewo, które zostało nazwane drzewem poznania dobrego i złego. I kiedy Bóg umieścił tam ludzi, powiedział im, możecie jeść ze wszystkich drzew, które są w ogrodzie, z wyjątkiem jednego, z wyjątkiem drzewa poznania dobrego i złego. To znaczyło, że drzewo życia, to szczególne drzewo jest wam dane jako dar, dar od Boga dla ludzi. I teraz skupiana jest uwaga nasza, bo ta historia też o tym opowiada, na tym jednym drzewie, które zostało ludziom jakby zastrzeżone. I nie wiem jak wy, ale myślę, że wielu z nas zmaga się z tą myślą, ale co takiego było złego w tym, żeby wiedzieć, co jest dobre, a co złe? Czemu Bóg zabronił akurat tego drzewa dotykać, no nie dotykać, spożywać z niego? Co takiego było złego w tym, że wiedziałbym, co jest dobre, a co złe? Tu najprawdopodobniej nie chodziło o samą wiedzę. Nie chodziło tylko o to, żeby doświadczyć tego, co jest dobre i co złe, bo na tym też polega ludzkie życie, że doświadczamy obu tych rzeczy czasami w nadmiarze. Ale bibliści, którzy odnoszą się do oryginalnego kontekstu, mówią, że tym, co wyróżniało to drzewo, to było nie tyle samo poznanie dobra i złego, ale raczej idea, że znając dobro i zło, jest tym, który może decydować o tym, co jest dobre i złe. Innymi słowy, sięgając po owoc poznania, z drzewa poznania dobrego i złego, to było tak, jakby ludzie postawili siebie na miejscu Stwórcy, Boga i sami zaczną decydować o tym, co dla nich jest dobre i co dla nich jest złe. I dokładnie tak wąż, kiedy się pojawia na scenie, będzie argumentował to Ewie. Będzie argumentował to ludziom, mówił, kiedy spożyjecie z tego drzewa, Bóg dobrze wie, że staniecie się tacy jak On. W czym mieliby się stać podobni do Boga? Nie w tym, że Bóg robił coś złego i zdał przez to zło, ale właśnie w tym, że to Bóg był tym, który był sędzią nad ziemią, sędzią nad stworzeniem, tym, który decydował o tym, co jest dobre i złe. Więc sięgając po owoc drzewa poznania dobrego i złego, można powiedzieć, że oni stawaliby się sędziami, przynajmniej nad samymi sobą, swoim życiem i światem, który był wokół nich. I co więcej, kiedy sięgnęli po ten owoc, kiedy spożyli z niego, kiedy sprzeniewierzyli się Bożemu przekazaniu, czytamy, że Bóg sam powiedział, ponieważ człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło, oby teraz nie wyciągnął ręki i nie zerwał owocu również z drzewa życia, oby nie zjadł i nie żył przez to na wieki. Innymi słowy, Bóg sam mówi, ponieważ oni zjedli z tego drzewa, w jakimś aspekcie stali się podobni do mnie. I tak naprawdę historia ludzkości na tym polega. Staliśmy się sędziami we własnej sprawie. I tak jak Ewa zobaczyła, że ten owoc był atrakcyjny wizerunkowo i smaczny, kiedy go spożyła, tak samo ta idea nam wszystkim chyba bardzo się podoba. Być sędziami nad własnym życiem i nad wszystkim wokoło. I to dla mnie jest tym podobieństwem, które nas umieszcza w tej historii. Można powiedzieć, że szczególnie w naszym dzisiejszym kontekście kultury zachodniej i zachodniego chrześcijaństwa. Jest takie powiedzenie, że każdy kaznodzieja, bez względu na to, z jakiego fragmentu mówi, zawsze mówi na swój ulubiony temat. Więc jeżeli gdzieś tam pamiętacie moje poprzednie kazania, to pewnie przypuszczacie, że znowu będzie o tym zachodnim indywidualizmie i braku wspólnotowego myślenia. No dokładnie tak. Bo kiedy patrzymy na współczesny świat, na świat zachodni szczególnie, a my jesteśmy produktem tego świata, to nasze skupienie na sobie samych jest czymś, co w naturalny sposób stawia nas w pozycji sędziów. Kultura zachodnia, indywidualistyczna, stawia człowieka w centrum, a tak konkretnie mówiąc, stawia mnie w centrum wszystkiego, co dotyczy mojego życia. Kultura zachodnia, większość z nas w naturalny sposób czyni egocentrykami. Nie mylmy tego z egoizmem. Egoista to jest ktoś, kto uważa, że wszystko jemu się należy, co najlepsze. Egocentryk to jest ktoś, kto uważa, że on jest centrum swojego świata. Nie uważam siebie za egoistę, ale jeżeli chodzi o egocentryka, uwierzcie mi, prawie na wszystko patrzę z własnej perspektywy. Bo jestem produktem tego zachodniego świata, naszego indywidualizmu. Niestety kościoły zawsze będą odzwierciedlały kulturę, w której powstają. Więc my, jako ludzie wierzący, w naturalny sposób przenosimy ten zachodni, indywidualistyczny sposób myślenia także do naszych wspólnot. Nie dostrzegając, że jak jedna z niewielu rzeczy jest to czymś, co najbardziej się kłóci z tym nowotestamentowym obrazem Kościoła, w którym to razem jako Kościół, jako wspólnota stanowimy jedność. I wspólnota staje się ważniejsza niż jednostka. Nam, ludziom Zachodu, bardzo trudno jest przyjąć taką perspektywę. Zawsze to my jesteśmy miarą wszystkiego. Przykład dla kierowców. Myślę, że się z tym utożsamicie. Czy zauważyliście, że kiedy jedziemy drogą, wszyscy kierowcy, którzy jadą wolniej niż my i blokują nam drogę, to idioci, a wszyscy, którzy jadą nam na zderzaku z tyłu i chcą, żebyśmy się to my usunęli, to szaleńcy? Jedyni mądrzy i normalni to ci, którzy jeżdżą tak jak ja. Prawda? To my siebie czynimy miarą wszystkiego. I kiedy ta postawa, zupełnie naturalna i nawet wspomagana przez ten świat, stanie się czymś, czego nie będziemy kwestionować, bardzo łatwo postawi nas to w pozycji sędziów. I naprawdę to smakuje dobrze, kiedy możemy decydować, co jest dobre i co jest złe dla nas samych i dla wszystkich innych. I kiedy sięgniemy po ten owoc, kiedy sięgniemy po ten ubiór, po tą togę sędziowską i będziemy decydować, zaczynamy stawiać siebie w niebezpiecznej sytuacji. I pozwólcie, że zawężę to do nas jako do członków wspólnot. Kiedy My jako ludzie współcześni na przykład będziemy uważać, że tym, co jest najważniejsze we wspólnocie, nie jest sama wspólnota, to, że żyjemy razem i tak jak czasami w rodzinie, czasami nie jest łatwo, ale tak naprawdę tylko to, co mi się podoba, jest głównym kryterium, które sprawia, że przychodzę do tego czy innego kościoła. Jeżeli naprawdę dopuścimy do tego, że będziemy przychodzili do kościołu dlatego, że tam się podoba nam kazanie, tutaj śpiew, tu jakieś inne elementy, a nie będziemy widzieli wspólnoty, w której moglibyśmy przynajmniej na jakiś czas stać się częścią, jeżeli pozwolimy, żeby ten zachodni konsumeryzm decydował o tym, co uznamy za dobre, za godne pochwały czy godne polecenia, to prędzej czy później doprowadzimy do tego, że nasze kościoły zamiast budować wspólnotę, będą jedynie budowały ofertę po to, żeby przyciągnąć ludzi tym, co się im podoba, żeby przyciągnąć nas tym, co może dla nas być atrakcyjne. A jeżeli pozwolimy, żebyśmy tak zaczęli funkcjonować, to w skrajnych przypadkach zgromadzenia ludzi wierzących staną się po prostu cotygodniowym, doskonale wyreżyserowanym kolejnym odcinkiem spektaklu pod tytułem Taniec z aniołami, na których niczym widownia telewizyjna będziemy siedzieć, oglądać i później nagradzać naszych ulubieńców aplauzem i uznaniem za doświadczenia duchowe, religijne, jakie nam dostarczają. Zupełnie nie myśląc w kategoriach wspólnoty. To nie ja jestem miarą tego, co jest dobre dla wspólnoty. I z drugiej strony, możemy być również tymi, którzy decydują o tym, co jest złe w innych, we wspólnocie i tak dalej. I kiedy robimy to z perspektywy indywidualnej, moich preferencji, moich doświadczeń, moich upodobań, stawiamy siebie w bardzo niebezpiecznej pozycji. Jako wspólnota jesteśmy grupą ludzi, która jest przed sobą wzajemnie odpowiedzialna. Bardzo łatwo jest oceniać, osądzać innych tylko dlatego, że różnią się od nas. Ale apostoł Paweł mówi, nie róbcie tego. Nie stawiajcie się jako sędziowie nad wszystkimi wokół. Pomyślcie o tym, że jako członkowie wspólnoty jesteście odpowiedzialni właściwie przed innymi. W 5 rozdziale 1 listu do Koryntian, kiedy pisze do zboru, który miał sporo problemów, naprawdę sporo, mówi o tym, że powinni zająć się pewnym człowiekiem, który wśród nich, który żył absolutnie niemoralnie. Żył ze swoją macochą, z żoną swojego ojca. I mówi, waszą rolą jako wspólnoty jest osądzić takiego. I później pod koniec tego rozdziału mówi niesamowite słowa. Mówi, pamiętacie jak pisałem was, żebyście się nie zadawali ze złodziejami, ze wszetecznikami i tak dalej. Wymienię tutaj całą listę złych ludzi, złych zachowań. Mówi, ale nie chodziło mi o tych, którzy są w świecie. Bo gdyby tak było, to z nikim nie mielibyście kontaktu. Mówiłem, żebyście się nie zadawali z takimi, którzy są tacy pośród was. I mówi, bo czy moją rolą jest osądzać tych, którzy są poza kościołem? I mówi, nie. Moją, a właściwie naszą rolą wszystkich jest to, żebyśmy jako wspólnota przestali być sędziami, ale skupili się na tym, żeby być świadomi tego, że nas również kiedyś może spotkać sąd i zadbali o czystość tą wewnętrzną pomiędzy sobą. Czyli apostoł Paweł mówi jasno, słuchajcie, nie jesteśmy sędziami. Nie jesteśmy sędziami całego świata. Nie musimy wydawać, nie powinniśmy wydawać swojej opinii, swojego zdania na temat ludzi, których nie znamy, na temat ich poglądów politycznych, na ich poglądów kulturowych. Nie musimy mieć zdania na temat każdej osoby, każdego podejścia, każdej sytuacji, każdego zjawiska, jakie na tym świecie. To wcale nam nie pomaga. Powinniśmy być raczej świadomi tego, że jesteśmy wspólnotą i być przed sobą nawzajem odpowiedzialni, bo tutaj leży to klucz, to najważniejsza rzecz, która nas wyróżnia od tego świata. Innymi słowy, apostoł Paweł mówi, nie jesteśmy sędziami, ale tymi, którzy poddają się osądowi innych. Kiedy Adam i Ewa sięgnęli po ten owoc, próbowali zająć miejsce Boga, stać się sędziami, podczas gdy tylko jest jeden sędzia tego całego świata. Więc dla mnie podobieństwo leży tutaj. To naprawdę atrakcyjne jest być sędzią własnego życia i wszystkich wokoło, decydować o tym, co jest dobre i co złe, ale jeżeli pozwolimy, żeby to było robione w duchu tego naszego zachodniego indywidualizmu, konsumeryzmu, bardzo mocno ryzykujemy, że kiedy przyjdzie to do czego, usłyszymy podobne słowa jak tamci żydowscy przywódcy. Jeżeli postawimy siebie w roli sędziów, jeżeli uznamy, że to nasze preferencje, nasze upodobania, nasza przyjemność, nasze wnioski stanowią wyznacznik tego, co jest dobre i złe. Jeżeli będziemy oczekiwali od innych ludzi, żeby nagięli się do naszych oczekiwań, jeżeli będziemy nagradzali ich za to, że robią coś, co nam się podoba i karali za to, że różnią się od nas w jakimś aspekcie myślenia, jeżeli zapomnimy, że jesteśmy częścią wspólnoty i to wspólnota powinna być dla nas czymś, co jest ważniejsze od moich własnych preferencji, może się skończyć tym, że tak jak tamci ludzie, kiedy będziemy oczekiwali, żeby Bóg w jakiś wielki sposób manifestował się między nami, usłyszymy od Jezusa, usłyszymy od Boga dokładnie te same słowa. Nie zasługujecie na żaden inny znak, jak na wezwanie do upamiętania. Naprawdę głupio jest ubierać się w sędziowskie togi, w sędziowskie szaty, zapominając o tym, jak blisko może być sąd nad nami samymi. Zadbajmy o to, żeby światło, które jest w nas, które ma być w nas, nie stało się ciemnością. Zadbajmy o to, żebyśmy nie byli sędziami, którzy mierzą wszystkich innych według samych siebie. Zadbajmy o to, aby jedynym znakiem, jaki Bóg może nam znać, nie był tylko znak Jonasza.